Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus udał się na Górę Oliwną, ale o brzasku zjawił się znów w świątyni. Cały lud schodził się do Niego, a On usiadłszy nauczał ich. Wówczas uczeni w piśmie i faryzeusze przyprowadzili do Niego kobietę, którą dopiero co pochwycono na cudzołóstwie, a postawiwszy ją pośrodku, powiedzieli do Niego: Nauczycielu, tę kobietę dopiero pochwycono na cudzołóstwie. W prawie Mojżesz nakazał nam takie kamienować. A Ty co powiesz? Mówili to, wystawiając Go na próbę, aby mieli o co Go oskarżyć. Lecz Jezus, schyliwszy się, pisał palcem po ziemi. A kiedy w dalszym ciągu Go pytali, podniósł się i rzekł do nich: Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci w nią kamieniem. I powtórnie schyliwszy się, pisał na ziemi. Kiedy to usłyszeli, jeden po drugim zaczęli odchodzić, poczynając od starszych aż do ostatnich. Pozostał tylko Jezus i kobieta stojąca na środku. Wówczas Jezus, podniósłszy się, rzekł do niej: Kobieto, gdzież oni są? Nikt cię nie potępił? A ona odrzekła: Nikt, Panie. Rzekł do niej Jezus: I ja ciebie nie potępiam. Idź i odtąd już nie grzesz. Oto słowo Pańskie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kochani wierni, drodzy bracia i siostry, bardzo wam dziękuję, że zechcieliście poświęcić swój cenny czas na wysłuchanie kolejnej nauki rekolekcyjnej. Bardzo to doceniam i postaram się nakarmić was jakimś Bożym Słowem, które głęboko ufam, że zostanie w waszych sercach i w waszych umysłach i będzie powoli drążyło życie tak, aby było święte, nieskalane i miłe Panu Bogu. Kochani, w drugim dniu naszych rekolekcji zajmiemy się tekstem świętego Pawła z listu do Rzymian, fragmentem następującym, gdzie święty Paweł zachęca wspólnotę chrześcijan w Rzymie, nawołując ich do następującej postawy. Nie bierzcie więc wzoru z tego świata, lecz przemieniajcie się przez odnawianie umysłu, abyście umieli rozpoznać, jaka jest wola Boża, co jest dobre, co Bogu przyjemne i co doskonałe. Moi drodzy, to zdanie nie jest wcale proste, dlatego że mam takie wrażenie, mogę się oczywiście mylić, to sami już ocencie, ale kiedy czytamy fragmenty Pisma Świętego, które nawołują nas do nawrócenia albo do zastanowienia się nad sobą, to często przyjmujemy te słowa bardzo powierzchownie. To znaczy one gdzieś tam są na takiej płaszczyźnie płytkiej naszego umysłu. Czyli to znowu z Pisma Świętego ktoś nam tutaj czyta, mówi, żeby tam kojarzymy. Nie cudzołóż, nie kradnij, nie mów fałszywego świadectwa, nie popełniaj grzechów, bądź dobrym człowiekiem. To tak nie działa. Dlatego że, moi drodzy, w Piśmie Świętym nawrócenie to jest dużo głębsza postawa. Czasami tak jest, że przez jakiś sposób życia chrześcijańskiego praktyczny w jakichś okresach Kościoła powstają pewne wypaczenia w rozumieniu Ewangelii. Na przykład, kiedy pojawiały się tak pod koniec XVIII wieku i trochę wcześniej, była taka bardzo rygorystyczna homiletyka, gdzie tam pojawiały się takie ostre słowa, taka kazuistyka mówiąca o konkretnych czynach. No i wtedy Pan Jezus, prawda, objawia się świętej Marii Małgorzacie Alacoque i mówi, że umiłował ludzi, kocha ich, żeby do Niego przyszli, bo ludzie się bali, no bo popełnię grzech, zrobię coś, ja nie jestem ten. Kiedy był Sobór Laterański IV, chyba to tak wtedy było, wprowadzono nakaz powszechnej, znaczy raz do roku, żeby się spowiadać. Nie dlatego, że chrześcijanie nie chcieli się spowiadać, ale bali się chodzić do spowiedzi ze względu na to, że czuli lęk przed powrotem do grzechu. Nie będę się spowiadał, bo jak obiecam Panu Bogu, że postanawiam poprawę i później nie, jakoś nie dotrzymam, to będę potępiony. I Kościół mówi, spowiadajcie się przynajmniej raz w roku dla dobra waszej duszy. I są takie właśnie okresy, gdzie zaczyna mieć fałszywe myślenie na temat objawienia Bożego, na temat treści religijnych, pobożnościowych, które objawił nam nasz Zbawiciel. I w dzisiejszych czasach właśnie tak bardzo często jest, że przyjmujemy chrześcijaństwo, katolicyzm w sposób moralizatorski. Czyli właśnie potem to się przejawia w tym, że myśląc o swoim życiu wewnętrznym, oceniam je w jaki sposób? Nikogo nie zabiłem, nikogo nie okradłem, nie mam więcej grzechów. I wiele osób dzisiaj tak myśli o swoim przeżywaniu wiary. Niestety tak jest. Natomiast w nawróceniu chodzi o coś zupełnie innego. I święty Paweł też chce nam to powiedzieć, ale wcześniej przed świętym Pawłem mówi nam o tym Pan Jezus. Bo kiedy wyszedł ze swoją nauką do ludzi, pierwsze słowa, które powiedział, bliskie jest Królestwo Boże, nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. I znowu byśmy powiedzieli, nie zabijać, nie kraść, nie mów fałszywe świadectwa i tak dalej. Ale nawrócenie nie polega najpierw na skupieniu się na grzechu. Nawrócenie najpierw polega na skupieniu się na swoim sposobie myślenia. Jezus mówi po grecku. Znaczy, Jezus nie mówił po grecku wtedy, ale ewangelista zapisał po grecku. Metanoite, czyli zmieniajcie swój sposób myślenia. Metanoia, czyli nawrócenie, to słowo, którego używamy wielokrotnie w homiletyce, trzeba metanoję zrobić i tak dalej, oznacza nie tyle nie grzesz, co zmień swój sposób myślenia. I święty Paweł też o tym pisze. Przemieniajcie się przez odnawianie umysłu, bo grzech, moi drodzy, jest najpierw nieuporządkowaniem mojego serca, mojego myślenia o dobru, mojej słabej woli. Jezus to powiedział. Nic, co wchodzi do człowieka, nie czyni go nieczystym, ale to, co wychodzi z człowieka, czyni go nieczystym, bo w sercu rodzą się te wszystkie złe rzeczy, nierząd, tam oszczerstwa, oskarżenia, kłamstwa i tak dalej. Więc moi drodzy, jeżeli chcemy formować siebie na dojrzałych katolików, na dojrzałych chrześcijan, to musimy właśnie wejść w głąb swojego serca, a nie skupiać się tylko na grzechu. I tego niestety dzisiaj nie robimy, bardzo często nie robimy i dlatego też mało się nawracamy. A rzeczywistość potem, którą żyjemy, jest taka, a nie inna. Z tego też się rodzi, kochani, powierzchowne chrześcijaństwo, o które często nas oskarżają albo czasami mają o to pretensje do nas nasi młodzi przyjaciele. Młodzież, młodzi dorośli, studenci. A co mi z takiego kościoła, kiedy widzę mojego ojca, moją matkę, dobrze, że nikogo nie ma na pierwszych ławkach, klęczącego na pierwszej ławce w kościele, wracającego do domu i będącego katem psychicznym dla mnie. Kochani, byłem po kolędzie w jednym miejscu w mojej parafii. Środowisko takie samo, też Targówek, tylko inne osiedle. I miałem bardzo przykrą sytuację, znaczy ona nie była przykra dla mnie. No, pomodliliśmy się, siadam, no i pani około 70-letnia zaczyna nawijać do mnie. Przepraszam za taki kolokwializm z tym nawijaniem, ale rozumiecie pewno, o co chodzi. Proszę księdza, niech ksiądz powie coś mojemu synowi, bo on nie chodzi do kościoła i tak dalej. Tutaj, a mój mąż to tylko chodzi na Wielkanoc. I cały czas nawija o ich wadach. Ja widzę tych ludzi, tego faceta, męża i syna, już też starszego, 40-paroletniego, jak ich matka i żona wobec mnie oskarża ich, jakim jest wstyd. A potem mówi troszkę tak faryzejsko do siebie, bo ja to już byłam na tylu pielgrzymkach, ja co tydzień chodzę. Mentalność. Oni biedni, jak oni potem do kościoła pójdą, jak mają taką terrorystkę w domu? Moi drodzy, nasza mentalność jest często ukształtowana przez świat zewnętrzny. Akurat w Polsce mamy mentalność, niektórzy mają właśnie mentalność taką pozostałą, homo sovieticus, nieprzepracowane swoje wnętrze i są terrorystami dla innych ludzi swoim zachowaniem, swoim postępowaniem, swoim myśleniem. Dla ludzi poranionych przez życie, może nie umiejących sobie coś uporządkować, bo właśnie patrzymy moralizatorsko na chrześcijaństwo. On ma pójść do kościoła. On ma poznać miłość Boga, a nie pójść najpierw do kościoła. I moi drodzy, mówię to tak gorzko, dlatego że dzisiejsze Słowo Boże, Księga Daniela, pokazuje nam jedną rzecz, że domena niestety zła we współczesnym świecie to nie jest tylko wina ludzi młodych. To nie jest tylko wina ludzi młodych. Młody prorok Daniel, prawda, mówi, zestarzałeś się w swojej przewrotności. Dwóch starców oskarżyło niewinną osobę o czyn, za który w tamtym czasie groziła śmierć. Przewrotne myślenie starców. Zestarzałeś się w swojej przewrotności. I musiał być młody prorok Daniel, który miał świeższe spojrzenie, żeby pokazać im ich kłamstwo. Ja nie chcę oskarżać, nie robię tego, tylko chcę, żebyśmy w tym całej mądrości Słowa Bożego spojrzeli w głąb swojego sumienia. W głąb swojego sumienia, jak myślę. Bo często nasze myślenie nie jest ewangeliczne. Formuje je zupełnie kto inny. Mamy cały czas włączone, dudniące telewizory. Jedni oglądają non-stop Republikę, inni TVN. Jedni czytają gazetę aborczą, drudzy jakieś inne. Zamiast dojść do wąskiej ścieżki Ewangelii, kochani, wbrew pozorom, po jednej i po drugiej stronie mechanizmy manipulacji są takie same. Tylko że jedna jest bardziej kościelna, a druga bardziej taka. Ale mechanizmy, w sensie sposób działania na nasz mózg, żeby wykształtować w nas jakieś postawy zewnętrzne wobec świata, wobec rzeczywistości, interpretacje, wobec ludzi innych, są dokładnie takie same. A chrześcijanin ma iść wąską drogą Ewangelii. Nie ma iść za jedną stacją czy drugą, tylko ma iść za nauczaniem Jezusa Chrystusa. I dlatego w tym kontekście musimy rozumieć to wezwanie świętego Pawła. Nie bierzcie więc wzoru z tego świata, lecz przemieniajcie się przez odnawianie umysłu, abyście umieli rozpoznać, jaka jest wola Boża, co jest dobre, co Bogu przyjemne i co doskonałe. O co tutaj chodzi? Żebyśmy jeszcze głębiej to zrozumieli. Święty Paweł mówi tak. Uważajcie, żeby mentalność tego świata i duch tego świata nie wszedł do głębi waszej duszy. Uważajcie, by was nie ukształtował schemat, który proponują wam jacyś konkretni ludzie. Uważajcie, by wasza dusza nie przyjęła formy epoki, w której żyjecie, tak jakby Boga nie było, czy tak jakby chciała ukształtować według swoich wizji pewne postawy. Myślę, kochani, że człowiek mieszkający w Warszawie to bardzo dobrze rozumie i bardzo dobrze wie, o czym mówię. Moi drodzy, święty Paweł mówi o pewnej matrycy świata, który próbuje nałożyć świat na nasze chrześcijańskie myślenie. I właśnie my tylko tak prowizorycznie i powierzchownie w naszym życiu duchowym myślimy, że chodzi tylko o to, żeby nie kraść, tylko o to, żeby nie kłamać, tylko o to, żeby nie cudzołożyć, nie robić rzeczy złych i chodzić do kościółka i z koszyczkiem w sobotę przyjść, poświęcić. A to jest coś zupełnie innego. Nie upodabniajcie się do tego wieku. W Piśmie Świętym na słowo ten świat są użyte dwa słowa. Kosmos, czyli porządek, znamy to słowo, jest takie greckie, jak wyjdziemy, popatrzymy na gwiazdy, zwłaszcza w Bieszczadach w sierpniu, zobaczymy, jak pięknie to wszystko w porządku funkcjonuje. To jest kosmos, świat stworzony przez Boga. pewnym porządku, harmonii, ładzie, który wzbudza w duszy odkrycie dobra, prawdy, piękna, fascynuje, sprawia, że człowiek się wewnętrznie czuje szczęśliwy, ale jest jeszcze ten świat. I tym światem Biblia określa słowo ainos, ainon. To jest wiek, epoka, porządek czasów, pewien duch dziejów, pewna forma zbiorowej mentalności, która jest w konkretnej chwili czasu. I przed tym mówi święty Paweł, nie bierzcie schematów myślenia z czasów, w których żyjecie, ale przemieniajcie się przez odnawianie umysłu. Więc nie pozwólcie, by epoka, w której manipuluje się Bogiem albo w ogóle żyje się tak, jakby Boga nie było, stała się wewnętrzną formą waszego życia. I to jest ogromna różnica. Katolik nie może myśleć kategoriami świata. Wszystko jedno, czy będą pochodziły z prawej strony, czy z lewej. Katolik ma myśleć sprawami nieba, nadprzyrodzonymi, prawdą Bożą, a nie przekazem zmanipulowanym bardzo często przez jakiekolwiek strony sporu, polaryzacji czy czegokolwiek innego. Pilnuj, kochany bracie, kochana siostro, formy swojej duszy. Kochani, w 1951 roku młody ksiądz, ksiądz, wikariusz Józef Ratzinger poszedł na pierwszą parafię w Niemczech. Potem poszedł na studia i w 1958 roku napisał taki esej teologiczny, nawiązując do swojego doświadczenia parafii, w której był jako pierwszej nie postaw katolickich, z którymi się spotkał, tylko ducha, którym żyli jego parafianie w 1951 roku, 70 lat temu, tak? W Polsce to 50 lat później przychodzą pewne tendencje niż na Zachodzie, więc można to odczytać też w duchu naszych czasów. I napisał taki artykuł Neopoganie i Kościół. I co tam napisał? Ja teraz przeczytam krótki ustęp tego. Spróbujmy zadać sobie pytanie, czy nie widzimy tych tendencji dzisiaj także w naszym polskim kościele i w naszej kościelnej mentalności. Dzisiaj, pisze ksiądz Józef Ratzinger, mamy do czynienia z kościołem pogan, którzy zwą się jeszcze chrześcijanami, lecz w rzeczywistości są poganami. Obecne pogaństwo osiadło w samym kościele. Właśnie to jest cechą charakterystyczną kościoła naszych czasów, podobnie jak i neopogaństwa, że mamy do czynienia z pogaństwem w kościele oraz z kościołem, w którego sercu krzewi się pogaństwo. Więc ten tekst teologicznie podsumowuje to też, o czym pisze święty Paweł, co nam wszystkim grozi. Możemy być w kościele, a nie mieć katolickiego myślenia, chrześcijańskiego. Tego, które rzeczywiście objawił nam Pan Jezus. Więc przyjmujemy niestety niekiedy cudzy kształt, wtłaczamy w swoje serce obcą formę, pozwalamy się modelować temu, co przychodzi z zewnątrz. I to jest właśnie niestety zdumiewająco aktualne. Jak bez tych zewnętrznych bodźców usiądziemy, jak mędrcy wejdziemy w głąb sumienia, zbadamy rzeczy, które widzimy, podsumujemy z jednym schematem. Kurde, miał rację. I tak jest z prorokami niestety, moi drodzy, że mają to do siebie, że dostrzegają pewne rysy, których nie widzą inni, ale zbliżających się takich głębokich pęknięć i ruchów tektonicznych, które radykalnie zmieniają krajobraz. Ale prorocy mają też to do siebie, że najczęściej są nielubiani, odrzucani, jeżeli wypowiedzą przed ludźmi prawdę. Tak też było z papieżem Benedyktem XVI. Potem on też został troszkę skasowany jako młody teolog. Dopiero później, bo po tym artykule troszkę miał tam nieprzyjemności. Ale czas pokazał, jak bardzo miał głęboką intuicję. I tym bardziej, moi drodzy, jeżeli chcemy przemienić nasze rodziny, nasze miasto, naszą ojczyznę, to musimy przestać poddawać się czemuś, co dzisiejsza psychologia i socjologia nazywa immersją. Co to jest? To jest taki styl i próba formacji współczesnych ludzi, mózgów współczesnych osób. To jest proces głębokiego zaangażowania odbiorcy w sztucznie wykreowany świat, wirtualną rzeczywistość. w naukę języka skutkujący później wrażeniem bycia jego częścią. Czyli zaczynamy jakąś nową mowę stosować, która potem przerabia nasze myślenie. Nie tyle szukamy dowodu i prawdy, ale przez zalew bodźców zmienia się nasze myślenie. Jeden prosty przykład podam. Jak tak ktoś będzie drążył cały czas, to zobaczcie, kochani, jaka nastąpiła zmiana w myśleniu o jednej z form grzechów przeciwko szóstemu przykazaniu. Prostytucja była zawsze potępiana. Dzisiaj nazywa się to pracą, sex workingiem na przykład. I coraz mniej ludzie przestają widzieć w tym zło. A to jest sex workerka. Tak sobie zarabia na życie. Nie widzą po prostu grzechu. Przez co? Przez zalew zewnętrznych bodźców. Pokazywania na przykład, o fajnie, bo ja sobie zarabiam $1,000,000 przez 3 miesiące na serwisach i tutaj pokażę to i owo. I wszyscy, no tak ma pieniądze, jest bogata, no to też może być praca. I przez zalew takich bodźców w końcu zmienia się ludzkie myślenie. To jest taki skrajny przykład, ale to dotyczy też zupełnie innych rzeczy. W myśleniu o tym, kim jest człowiek, jakie są zasady moralne. I potem chrześcijanin mówi, jestem chrześcijaninem, a żyje jak świecki człowiek, jak poganin, który nie poznał Chrystusa i nie poznał Ewangelii. Mentalność całkowicie świecka, powierzchowna. To jest dla nas, kochani, ogromne zagrożenie. Więc Paweł mówi, przemieniajmy się. My księża też mamy pokusę bycia z duchem tego świata, więc to nie jest tylko wierny. Każdy z nas żyje w świecie i ta mentalność przez naszą pychę wnika do naszego serca. Jak się o tym nie obronimy, no to będziemy niestety tak działać. Paweł mówi, przemieniajcie się. Tam jest takie słowo użyte, czyńcie dosłownie metamorfozę. Już nie będę tam znowu greckich słów rozparcelował na czynniki pierwsze, ale metamorfoza oznacza wydobycie z głębi danej rzeczy, w tym przypadku osoby piękna, które w nim jest. My tego słowa dzisiaj inaczej używamy, prawda? Bo jak ktoś pójdzie do fryzjera albo na makijaż i wraca do domu, kochanie, zobacz, jak się zrobiłam na bóstwo. A mąż powie, ale metamorfoza. Jak zauważy, bo to facet czasami nie zauważa, nie? Także tak to bywa. To nie jest metamorfoza w rozumieniu Pisma Świętego, bo wydobycie piękna polega zupełnie na czym innym. Tak jak Pan Jezus na górze Tabor się objawił, przemienił się, wydobył autentyczną swoją postać, objawił im swoje bóstwo, przemienił się wobec nich. Tam jest dokładnie to samo słowo użyte. Objawił im to, kim rzeczywiście jest. I my jako chrześcijanie, katolicy, mamy dążyć do tego, żeby we współczesnym świecie, nie żeby On nas pudrował i robił nam makijaż naszego rozumu, bo wtedy nie wydobędziemy piękna, tylko żeby Bóg, Ewangelia, odwieczne nauczanie Kościoła, mądrość Ducha Świętego wpisana przez wieki w Kościele wydobyła z nas piękno, by nauczyła nas kochać, przebaczać, prowadzić drugiego człowieka do spotkania z miłością Boga. Jeżeli damy się prowadzić Duchowi i tej mądrości i pozwolimy przemienić nasze myślenie, to wtedy ja będę lepszy, moja rodzina będzie lepsza i może ten syn, co nie chodzi od 20 lat do kościoła, zobaczy matkę, która kocha, rozumie, przytuli, a nie go oskarża i pójdzie. Może zrozumie to. Bóg przemienił moją mamę. To są, moi drodzy, wielkie zadania dla nas takiego świadectwa. No dobrze, proszę księdza, ksiądz się tu tak mądrzy. Mówi nam to, może nawet coś w tym jest, co ksiądz mówi. Diagnozę jakąś stawia, którą być może odkrywamy jako prawdziwą, ale to, co mamy robić, żeby to zmienić w sobie. Jest kilka punktów, moi drodzy, które myślę, że mogą nam pomóc w dojściu do takiej postawy serca i takiej postawy ducha, do odnowienia naszej zdolności widzenia rzeczywistości. Po pierwsze, co to znaczy odnowić umysł? Odnowienie umysłu najpierw polega na przeformatowaniu myślenia o swoich celach, które mam. Jak człowiek ma jakiś cel, to potem dokłada do niego środki, prawda? Mamy to w naszej takiej zwykłej logice. Chcę zdać maturę, to się uczę. Więc cel jest bardzo ważny i umiejętność stawiania sobie pytań. Do czego chcę dojść? współczesny człowiek, ten umysł tak uformowany przez naszą mentalność świata, uczy nas zadawania sobie jakich pytań co do celu? Co mi daje komfort? Co mnie nie zaboli? Co przejdzie bez konfliktu? Co jest modne? Co pomyślą o mnie inni? I wtedy nasze zachowanie jest odpowiedzią, dostosowujemy się do celu, które sobie postawimy. Jezus natomiast w swojej nauce uczy nas zupełnie stawiania innych pytań. Co jest prawdą? Co jest dobrem? Co jest zgodne z wolą Bożą? Co prowadzi do świętości? Co ocala człowieka od zgnilizny tego świata? To są pytania odnowionego umysłu. Odnowiony umysł to umysł wyprowadzony z zamętu. Umysł, który nie nazywa światła ciemnością, ciemności światłem. Umysł, który nie myli miłości z pobłażliwością. Umysł, który nie myli wolności z samowolą. Umysł, który nie myli godności człowieka z prawem do autokreacji bez granic. I umysł, który nie myli miłosierdzia z akceptacją i tolerancją zła. To jest, kochani, dzisiaj wielka walka, którą toczymy, a której często niestety nie dostrzegamy. A jak nie zobaczymy, że jesteśmy na polu bitwy, to nasz wróg pokona nas. To jest niestety ogromny problem. Więc musimy żyć tak, byśmy mogli rozpoznać, co jest dobre, co przyjemne i co doskonałe. Jak to zrobić? 6 punktów sobie wypisałem, kochani, które myślę, że są dobrą, subiektywnie myślę, prawda? Ale medytując na tym, czego nam dzisiaj brakuje w Kościele, jako nas, jako członkach Kościoła, do tego, by właśnie zrealizować ten ideał z Listu do Rzymian. Jest 6 takich punktów i to będzie już końcówka. Pierwszy punkt. Co katolik musi robić dzisiaj? Chrześcijanin musi po pierwsze odzyskać ciszę. Bez ciszy nie ma odnowienia umysłu. Człowiek dzisiejszy boi się ciszy, bo w ciszy zaczyna słyszeć prawdę o sobie. W hałasie można się rozpraszać. W bodźcach można się ukryć. W ekranie można się znieczulić. Ale w ciszy nagle wychodzi na jaw, co naprawdę mieszka w sercu człowieka. Lęk, pustka, nieuporządkowanie, tęsknota, głód Boga. I dlatego tak wielu ludzi dzisiaj, moi drodzy, ucieka przed modlitwą, nie dlatego, że nie ma czasu, ale dlatego, że chce się ukryć. Ucieka, bo modlitwa odbiera iluzję. W ciszy człowiek nie tylko reaguje, prawda? To nie tylko akcją, reakcją, bodziec, reakcja. To tak nie działa, a świat nas tak tego uczy. W modlitwie otwiera się nasze sumienie, otwiera się głos Boga. W modlitwie człowiek z miasta odkrywa bieg, który go niszczy i dlatego, moi drodzy, musimy dzisiaj walczyć o ciszę wewnętrzną jako tlen. Wyłączyć telewizor, wyłączyć inne bodźce, umieć usiąść w fotelu, wejść w głąb swojego serca, popatrzeć na obecność Boga, na to, że jestem człowiekiem, że jestem zdolny do miłości, jestem zdolny do przebaczenia, jestem stworzony na obraz i podobieństwo Boga, mogę Go naśladować w mojej codzienności. Nie zrobimy tego, kochani, bez namysłu wewnętrznego. I taki namysł też możemy zabić naszą pobożnością, mnożeniem modlitw, mnożeniem rzeczy, które robię. Nie jest złe modlenie się, ale modlitwą też można niestety zagłuszyć głos Boga w sercu. Trzeba znaleźć miejsce na ciszę. Druga rzecz. Chrześcijanin musi formować myślenie, więc dobrymi chęciami jest piekło wybrukowane. Wiemy o tym bardzo dobrze. Więc nasza dobra wola nie tylko jest dobrym początkiem, ale nie jest końcem i nie jest jedyną rzeczą. Katolik musi czytać Pismo Święte. Musi myśleć, rozmyślać o życiu Pana Jezusa. Powinien studiować, uczyć się katechizmu, czytać, spróbować zrozumieć, co jest w danym przykazaniu, jaki jest jego sens. Trzeba sięgać po mądrą teologię, mądre książki z zakresu duchowości chrześcijańskiej. Akurat wy macie taki, kochani, plus. Macie tutaj w parafii siostry loretanki. Pięknie korzystają ze swojego charyzmatu. Naprawdę wydają dobre pozycje. Nie mówię tego, że mam jakąś korzyść, ale miałem, bo czytając książki, które wydają kardynała Saracha, papieża Benedykta XVI czy inne, formatowały moje myślenie o życiu, czy o celibacie na przykład, piękny tekst, a to dla księży. Akurat o to dbają, ale kiedy pójdziemy do pierwszej, lepszej księgarni, to czasami tam mamy harlekiny duchowe, takie super ekspresy z nagłówkami, prawda? Są takie pozycje, nie będę mówił, bo może ktoś czyta i poczuje się urażony. Nie mówię tego, żeby kogoś urazić, ale często, tak jak oglądamy telenowele w telewizji, one są fajne, przyjemne, 1000 odcinków i tam żywliwe, emocjonalne rzeczy, tam jakaś tam, no sami znacie to, ja nie będę tutaj tych wymyślał. Czyli tak po takie książki duchowe sięgamy. Na przykład jest taka, jak ja po to sięgnąłem, moja mama kiedyś mi przyniosła i pokazała, synku, weź to oceń i powiedz, co to jest. Ja to przeglądam, zacząłem czytać. Boże, harlekin, mamo, nie czytaj tego. Sara Young, Jezus mówi do ciebie. I tam jest 1000 tych pozycji. Ojej, ojej, pięknie i tak się roz... Ale to tylko działa na emocje, a nie działa na kształtowanie serca. A mamy dużo pięknych dzieł o naśladowaniu Chrystusa. Dzieła świętego Franciszka Salezego, świętego Augustyna, innych świętych. Takich, którzy kształtują wnętrze, a nie tylko emocje. I siostry loretanki też mają takie pozycje współczesne między innymi. One o to dbają, tam byle czego, rzeczy, naprawdę byle czego, nie błogosławiony Ignacy Kłopotowski trzyma tam poziom, modli się i charyzmat pięknie pielęgnuje dalej. Ale niestety tak jest w naszym życiu. Więc musimy formować swoje myślenie o dobre rzeczy, żeby nie czytać duchowych harlekinów, tylko to, co jest czasami trudne. W Ewangelii Jana, moi drodzy, Jezus powiedział do Piotra, jak mu mył nogi, prawda, Piotr był zdziwiony, co ty robisz. Jezus powiedział, tego, co ja teraz robię, ty nie rozumiesz, ale później zrozumiesz. I czasami tak jest, jak bierzemy trudne rzeczy chrześcijańskie. Boże, co to jest? Pismo Święte, jakieś tutaj piszą, nie wiadomo co. Nie będę czytał, bo nie rozumiem. Teraz tego nie rozumiesz, ale jak będziesz się wgryzać, zrozumiesz. Więc nie bójmy się sięgać po rzeczy, które przekraczają nas. Są wyższe, wydają się trudne. One nas ukształtują. Trzecia rzecz, połowa. Chrześcijanin musi odzyskać odwagę bycia niepodobnym do tego świata. Kochani, nie da się być wiernym Chrystusowi i jednocześnie desperacko pragnąć aprobaty epoki. Prędzej czy później będzie trzeba coś wybrać. Czy ważniejsze jest to, co powie Bóg, czy to, co powie moje środowisko? Czy ważniejsza jest prawda, czy święty spokój? Czy ważniejsze jest zbawienie, czy wizerunek? Chrześcijanin musi nauczyć się zgody na to, że nie wszystko w jego życiu będzie zrozumiałe dla współczesnego świata. Nasze postawy nie będą zrozumiałe dla współczesnego świata. Współczesny świat będzie pytał, dlaczego nie chcecie zabijać dzieci? Bo życie jest święte. Ale jak to? Przecież komfort się liczy. Dlaczego nie chcecie love is love, miłości między mężczyzną i mężczyzną? Bo Jezus tak nauczał. Pismo Święte tak naucza. Bóg nam objawił prawdziwy obraz miłości, może zaistnieć tylko w pięknej relacji między mężczyzną i kobietą. Tego musimy zrozumieć, że świat tego nie będzie rozumiał.